Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z Pismem Świętym, z Bożym Słowem, które ciągle jest do nas kierowane przez Pana Boga. Bóg, który chce nas zbawić, przez swoje Słowo pokazuje nam, czego mamy się trzymać w drodze do Niego. Byśmy nie zabłądzili w drodze do Niego. By ta nasza wędrówka była kierowana, czy była wytyczana właśnie przez Pana Boga, nie przez nas. Byśmy nie szukali swoich dróg, swoich sposobów, ale by ta nasza droga była drogą Pana Boga, Bożą drogą. Dlatego czytamy Boże Słowo, dlatego próbujemy wniknąć w to, co Bóg chce nam powiedzieć. I wielokrotnie tutaj podkreślałem, że pomimo tego, że to Słowo Boże zostało spisane ileś lat temu, to Słowo ciągle jest dla nas ważne, ciągle aktualne, ciągle możemy w tym Bożym Słowie odkryć coś nowego, bo to Słowo ciągle dociera, stale dociera do człowieka, człowieka, który chce po Bożemu to swoje życie przeżywać, do człowieka, który chce tego Pana Boga w swoim życiu rzeczywiście się trzymać. W czasie naszego ostatniego spotkania zaczęliśmy przyglądać się 21 rozdziałowi Księgi Kapłańskiej, rozdziałowi, który mówi o prawie dotyczącym świętości kapłanów. I zwróciliśmy uwagę na to, że kapłan poświęcony dla swojego Boga ma być święty, bo staje przed Bogiem, który jest święty. Dlatego też Boże prawo zawarte w Księdze Kapłańskiej opisuje, czy zwraca uwagę na to, czego kapłan ma się trzymać, by stawać się święty, by też ta ofiara, którą on składa Panu Bogu, by ta ofiara była święta, by nie była skalana. W czasie naszego ostatniego spotkania zwróciliśmy uwagę na to, że kapłan nie może w żaden sposób stosować jakichś znaków żałoby, golenia brody, głowy, nacinania swojego ciała, bo ma być święty dla Boga i nie wolno mu zhańbić imienia. On święty, wezwany przez Pana Boga, wybrany przez Pana Boga, nie może zhańbić imienia Pana Boga. Ma być święty, nieskalany, tak jak święty, nieskalany jest Bóg. Oczywiście pamiętamy z poprzednich rozdziałów Księgi Kapłańskiej, że kiedy pojawia się jakaś nieczystość rytualna, można dokonać oczyszczenia, potrzebna jest jakaś, nazwijmy to, kwarantanna czasowa, ale generalnie to wezwanie Pana Boga, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, które dotyczy narodu wybranego, narodu izraelskiego, dotyczy także bardzo mocno kapłanów, dlatego też ten jeden rozdział poświęcony właśnie świętości kapłańskiej. Idźmy dalej. Rozdział 21, werset 7. Nie mogą kapłani poślubić nierządnicy, kobiety zhańbionej, ani odrzuconej przez męża. Kapłan bowiem jest poświęcony dla swojego Boga. W prawie żydowskim kapłan może mieć żonę, ale nie jest tak, że jest obojętne, jaką żonę może poślubić, jaką kobietę może poślubić. Do tego 7 wersetu trzeba dołożyć werset 13 i 14 i 15. Czytamy tam. Za żonę weźmie tylko dziewicę. Nie może poślubić ani wdowy, ani oddalonej, ani zhańbionej nierządem. Będzie mógł poślubić tylko dziewicę ze swojego narodu i w ten sposób nie zhańbi potomstwa. Ja bowiem jestem Panem, który go uświęca. Kapłan ma być święty, ale też święte, nieskalane ma być to wszystko, co jest z nim związane. Całe jego życie, także życie w małżeństwie. Dlatego kapłan ma poślubić dziewicę. Nie może wziąć za żonę kobiety oddalonej, zhańbionej nierządem, wdową, choć prorok Ezechiel w swojej księdze napisał o tym właśnie, że kapłan może wziąć za żonę wdowę po zmarłym kapłanie. Ale tak samo jak kapłan ma być święty, święte ma być jego małżeństwo. Ono też ma wskazywać na świętość Pana Boga i być obrazem miłości Boga do narodu wybranego. Trzeba przywołać to, co w Starym Testamencie często spotykamy, że niewierność Panu Bogu jest określona jako nierząd, jako prostytucja. Naród wybrany ma być właśnie dziewicą poślubioną, oświęconą Panu Bogu. Nie ma uprawiać nierządu, czyli iść za różnymi obcymi bożkami narodów żyjących obok Izraela. Dlatego też kapłan, który reprezentuje wobec narodu Boga, ma poślubić dziewicę, by to było też obrazem, że naród wybrany ma być dziewicą dla Pana Boga. Nie może być narodem, który uprawia nierząd z obcymi bożkami, oddając im cześć, składając im ofiary. Ma być cały dla Pana Boga. I to małżeństwo, które kapłan zawiera, też na to rzeczywiście zwraca uwagę. Werset 8 tego 21 rozdziału. Powinieneś go uważać za świętego, gdyż on składa na ofiarę pokarm twojego Boga. Niech więc będzie święty dla ciebie, bo ja, Pan, jestem święty i was uświęcam. Tutaj prawo Boże zapisane w Księdze Kapłańskiej zwraca nam uwagę na to, by rzeczywiście kapłan był otoczony szacunkiem, by traktowanie kapłana było wyrazem tego, kim on jest, co robi, kogo reprezentuje. Oczywiście ten szacunek nie ma być wyrazem jakiegoś takiego przesadnego wywyższania kapłana, ale ten szacunek wypływa z tego, kim on się staje, kim jest, bo reprezentuje Pana Boga, składa Panu Bogu ofiary w imieniu narodu wybranego. Dlatego też ze strony tego narodu wybranego ma być otoczony szacunkiem, ma być uważany za świętego. Za świętego też w tym sensie nie tylko moralnym, ale też w świętym sensie wyłączony z takiego tylko doczesnego porządku, bo przeznaczony dla Pana Boga. To słowo świętość też oznacza tutaj, by nie mieszać dwóch porządków. Porządku doczesnego, takiego ziemskiego tylko, z porządkiem Bożym, porządkiem niebiańskim. Masz go uważać za świętego, czyli należącego do tego porządku Bożego, porządku niebiańskiego. Że kapłana z powodu jego funkcji nie można sprowadzać tylko do tego, że no właściwie jest człowiekiem jak każdy inny, tylko coś tam innego robi. On jest wyłączony z tego porządku doczesnego i włączony w porządek Boży. To dzisiaj też z tym chyba trochę mamy problem, kiedy mówimy, prawda, kapłan jak człowiek, jak każdy inny. W pewnym stopniu tak. Ale z drugiej strony, przez przyjęcie święceń kapłańskich, najpierw w stopniu diakonatu, potem w stopniu prezbiteratu, kapłan zostaje wyłączony w porządku doczesnego. Zostaje włączony w porządek Boży. Święte jest to, co jest oddane na służbę Bożą, co jest poświęcone dla Pana Boga. Dlatego też właśnie tutaj chodzi o takie traktowanie kapłana, by go nie sprowadzać tylko do tego porządku doczesnego. My kapłani też czasami z tym mamy trochę problem, jak gdyby zapominamy o tym, od czego zostaliśmy odłączeni i z kim zostaliśmy złączeni. To też jest bardzo ważne dla nas kapłanów właśnie, ta świadomość, że jako święty jestem odłączony od tego, co doczesne i włączony w to, co Boże. Że przede wszystkim właśnie mam nie zajmować to, co należy do Pana Boga, bo do Pana Boga zostałem przyłączony przez święcenie kapłańskie. By nie trwać właśnie tylko w tym porządku doczesnym, ale mieć świadomość tego, do czego zostałem wezwany, w co zostałem włączony przez święcenie kapłańskie. Werset 9. Gdyby córka kapłana zhańbiła się nierządem, okrywając tym samym hańbą swojego ojca, ma być spalona w ogniu. Zobaczmy, kapłan, jego małżeństwo ma być święte, ale także to wszystko, co rozgrywa się wokół niego. Córka, która skalała się nierządem, ma być spalona. Oczywiście ci, którzy tłumaczą Biblię, znają się na niej bardzo dobrze, wyraźnie tutaj mówią, że chodzi o spalenie dopiero po ukamienowaniu. Gdzieś tutaj jakoś tak, by uniknąć jakiegokolwiek pozoru składania ofiary z ludzi. To, co mamy też w Izraelu, pojawiło się, prawda, w pewnym momencie, że składano ofiary z ludzi, których palono na stosie. Tutaj najpierw kara śmierci przez ukamienowanie i dopiero potem, gdyby oczyszczenie tej sfery wokół kapłana przez ogień. Spalimy w ogniu to, co zostało zanieczyszczone, niszczymy to przez ogień. Czyli ta świętość dotyczy także rodziny kapłana. To wszystko ma być rzeczywiście święte. I kolejne wersety od 10 odnoszą się do najwyższego kapłana, arcykapłana. Najwyższy kapłan wyniesiony ponad swoich braci, na którego głowę wlano oliwę namaszczenia i poświęcono mu ręce, aby mógł ubierać się w kapłańskie szaty, nie będzie nosił rozpuszczonych włosów na głowie, ani rozdzierał swoich szat. kapłan namaszczony na najwyższego kapłana ma poświęcone też ręce. To, co dzisiaj też mamy w przypadku święceń kapłańskich, kiedy biskup namaszcza dłonie kapłana poświęconym olejem. Należy do Pana Boga całe jego ręce, czyli to wszystko, co czyni, ma być rzeczywiście też poświęcone dla Pana Boga, co dotyka swoimi dłońmi, to, co robi, to wszystko dla Pana Boga. Dlatego też nie będzie nosił rozpuszczonych włosów na głowę, nie rozdzierał swoich szat. To też właśnie dotyczy przede wszystkim obrzędów żałobnych, by tutaj arcykapłan należał do Pana Boga, by nie szedł za tymi różnymi zwyczajami, które nie mają nic wspólnego z Panem Bogiem, które stosowały inne narody, ale tak, żeby tutaj wyraźnie podkreślić to, że kapłan należący do porządku Bożego, należący do Pana Boga, no jest jak gdyby ponad to, co dziś wyrasta z doczesności, kiedy śmierć, rozpacz, nie ujmując oczywiście temu nic, ale jednak w przypadku arcykapłana on ma być rzeczywiście ponad to. Mówi o tym wyraźnie kolejny werset, 11. Nie wolno mu zbliżyć się do zmarłego, nie narazi się na nieczystość ani z powodu swojego ojca, ani z powodu matki. Zobaczmy, nawet kiedy umierają rodzice arcykapłana, arcykapłan nie może narazić się na nieczystość rytualną, sakralną, dotykając swoich zmarłych rodziców. Bo ma przede wszystkim być w tym, co Boże, w tym, co należy do Pana Boga. Bardzo mocno to jest podkreślone, ta wyłączność dla Pana Boga, to odłączenie od tego wszystkiego, co przyziemne, by kapłan był włączony w te sprawy Boże, że nawet w przypadku rodziców nie może ich dotykać po ich śmierci, by nie zaciągnąć nieczystości rytualnej, by móc sprawować kult w świątyni. Bardzo mocno jest podkreślone to wyłączenie kapłana od takich doczesnych spraw. My dzisiaj możemy się temu dziwić. No jak tak można? To jakoś, nie wiem, bez serca, bezduszne takie prawo. Ale tu chodzi właśnie o podkreślenie tego, no kim jest arcykapłan, kim jest kapłan, w czym przede wszystkim ma być. To można by w pewien sposób odnieść też do sytuacji, kiedy Jezus jest w świątyni, znajdują go tam Maria i Józef. Synu, czemuś nam to uczynił? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Odpowiedź Jezusa, czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? To jest echo właśnie tego. Jezus jako arcykapłan wie, że ma być przede wszystkim w sprawach Pana Boga, w sprawach swojego Ojca. Oczywiście potem wrócił do Nazaretu, był im poddany, prawda, wzrastał w łasce, w mądrości u Boga i u ludzi, ale ta sytuacja, ta scena, kiedy Jezus w świątyni mówi, po co mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że ma być w tym, co należy do mego Ojca? Bardzo to wyraźnie pokazuje. To nie jest jakiś wyraz tego, że Jezus jest bez serca, ale pokazanie, co jest najważniejsze. O co tak naprawdę chodzi w tym, że Jezus jest kapłanem, arcykapłanem. Dlatego nawet przez tę scenę z Panem Jezusem lepiej rozumiemy ten fragment z Księgi Kapłańskiej. To bycie w sprawach Pana Boga jest ponad wszystko inne. Nawet więzy krwi nie są tak ważne, jak bycie w sprawach Pana Boga. Znowu by można tutaj przywołać słowa Pana Jezusa, kiedy mówią mu, że twoi krewni stoją na dworze, czekają na ciebie, chcą z tobą rozmawiać. Jezus mówi, a kto jest moją matką? Kto jest moim bratem, moją siostrą? Kto pełni wolę mojego ojca, ten jest bratem, siostrą i matką. Są pewne rzeczy ważniejsze niż więzy krwi. My czasami tak bardzo mocno gdzieś osadzeni w tej doczesności, no zatrzymujemy się tylko chociażby na tych więzach krwi. Jezus pokazuje, że są rzeczy ważniejsze, są większe rzeczy od tego. Dlatego właśnie takie prawo, że arcykapłanowi nie wolno zbliżyć się do zmarłego, nie narazi się na nieczystość z powodu swojego ojca, ani z powodu matki. Na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. No, przez jakiś czas nie będziemy się spotykać za pośrednictwem radia. Usłyszymy się ponownie dopiero po wakacjach, we wrześniu albo pewnie dopiero w październiku. Miejmy nadzieję, że we wrześniu, bo trochę ma się to zmienić układ, ramówka Radia Rodzina. ale mam nadzieję, że nie będą to wakacje bez Pisma Świętego, bez sięgania do Bożego tekstu, do wsłuchiwania się w to, co Bóg nam mówi przez swoje słowo. Szczęść Boże!